Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Politologia, praktyczna wiedza o nas jako o społeczeństwie. A naszymi gośćmi Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, dr Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Kłaniam się ojcze, kłaniam się państwu. Szczęść Boże.
Doktor Krystian Hołaszczyński, kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz koordynator programu Erasmus+.
Szczęść Boże ojcze, witam drugich widzów.
Pan doktor Hołaszczyński jest z wykształcenia politolog, doktoryzowany, certyfikowany. Pan doktor Jan Wiśniewski, historyk?
Tak.
Historyk. No, rozpocznijmy od tego prostego, zasadniczego pytania. Panie doktorze, czym jest politologia i komu ona jest potrzebna?
Politologia, czy też dziedzina nauk o polityce, jest wiedzą o nas samych. Jest wiedzą o świecie współczesnym. Jest próbą zrozumienia tego, jak współczesny świat funkcjonuje. Jest to wiedza pozwalająca na analizę, krytyczną analizę, na zrozumienie według pewnych kategorii badawczych tego, jak współczesny świat jest skonstruowany. Politologia jest niezmiernie potrzebna, ponieważ pozwala nie tylko na to, by analizować świat w kontekście określonych kategorii badawczych, w kontekście określonych pojęć operacyjnych, które używamy na co dzień, ale w sposób świadomy, w sposób obiektywny, wyzuty z pewnego lakonicznego rozumienia. Tak, byśmy zrozumieli, że za danym pojęciem, za daną specyfiką społeczną istnieją pewne realia. Zatem jest ona potrzebna po to, by rozumieć, by wiedzieć, jak świat funkcjonuje, ale także po to, by ewentualnie przewidzieć, co wydarzy się w niedalekiej przyszłości, by nie być zaskoczonym tym, co nas może po prostu zaskoczyć.
Politologia. A politolog to analizator, kreator, podpowiadacz?
Myśliciel.
Myśliciel.
Teoretyk, analizujący teorię i praktykę, porównujący tą teorię i praktykę. Teoria w polityce jest pewnym błędnym rycerzem, pewnym stanem idealnym, do którego świat powinien dążyć. Często politolog odpowiada na pytanie, jak być powinno, jak jest i jak być powinno. Porównuje te dwa stany rzeczy. Zatem politolog pokazuje nam, przedstawia nam rzeczywistość w kontekście pewnego stanu idealnego. Nie tylko jak wygląda na przykład demokracja, ale jaka demokracja powinna być w rzeczywistości. Jaki jest ten stan idealny, do którego powinniśmy dojść?
No teraz pytanie, jaki wpływ ma, powinien mieć politolog na polityków i na tych, którzy mają bierny, czynny głos w decyzjach politycznych?
Obawiam się, że sukces politologii i generalnie nauk politycznych, licząc od lat 90. XX wieku, jest bardzo duży. Można to chociażby przeanalizować w kontekście tego, jak często czytelnicy sięgają po literaturę politologiczną. Ile tej literatury się wydaje? Jest ona popularna? Czytelnicy chcą wiedzieć, jak wygląda rzeczywistość. Niestety, jedną z głównych cech politologii i politologa jest krytycyzm, ale krytycyzm oparty na obiektywizmie, czyli nacechowany pewną wiedzą, pewną umiejętnością analizy i jednocześnie krytyki zastanej rzeczywistości. Ponieważ politolog analizuje politykę, zatem nierzadko krytykuje polityków. I tu dość często dochodzi do pewnego sporu, ale spór, chociażby w samej demokracji, jest pożyteczny, jest dobry. Jeśli oczywiście nie wychodzi poza spór werbalny. Zatem rola politologa jest bardzo duża, ponieważ pokazuje czytelnikom, słuchaczom, jak co się dzieje, jak powinna wyglądać określona rzeczywistość, co jest nie tak z tą rzeczywistością, zastaną tym, co nas otacza. Politycy dość często próbują zdezawuować politologię i w przeszłości mieliśmy do czynienia z paroma niefortunnymi wypowiedziami, które podkreślały to, że politologia sama w sobie jest niepotrzebna albo że politolog nie ma przyszłości, co okazało się zupełną nieprawdą, ale na potrzeby już polityki, politycy nierzadko tak się wypowiadają.
Kolejne pytanie do pana doktora, bo tu pan doktor Jan Wiśniewski jest historykiem. Będziemy pytać, czy w ogóle potrzebni są politolodzy, skoro są historycy. Ale panie doktorze, powiedział pan jako politolog, że politolog dokonuje analizy, by jego analiza była jednocześnie krytyczna i obiektywna. Jakimi narzędziami posługuje się politolog, by jego analizy i owoce tej analizy były z jednej strony krytyczne, a z drugiej strony obiektywne? Pan doktor Hołaszczyński jako politolog.
Jako politolog to odwołam się do chyba klasyka Andrew Herwarda, który zważał na to, że w politologii dwa aspekty muszą być brane pod uwagę po to, by traktować ją jako niezależną dziedzinę naukową. Z jednej strony pewien rygoryzm. Rygoryzm odnoszący się do operacjonalizacji pojęć. My, politolodzy, dość często, kiedy się wypowiadamy, zaczynamy od pewnej konstrukcji językowej. Na zwrócenie uwagi na to, jak takie lub inne pojęcie w takiej, a nie innej sytuacji politycznej winno być analizowane. Kilka dni temu w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przeprowadzaliśmy bardzo ciekawą i wielokrotnie oglądaną dyskusję na temat oblicz współczesnego populizmu. Cała dyskusja była poświęcona jednemu pojęciu – populizm. Czymże jest populizm? Czy naprawdę rozumiemy to pojęcie? Zatem w rygoryzmie politologicznym należy tak konstruować pojęcia, by były one jak najbardziej właśnie obiektywne, by ukazywały rzeczywistość. Politolodzy konstruują pojęcia. Dzięki temu rygoryzmowi wiemy, jak dane pojęcie powinno być zdefiniowane, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie zanalizować koncepcję teoretyczną w ramach tego, co jest w rzeczywistości, czyli teorię i praktykę. Politolog bazuje na tych dwóch płaszczyznach. Rygoryzmie definicyjnym i analizie rzeczywistości. Ale to jest dopiero jedna płaszczyzna. Druga płaszczyzna to jest ta cecha bardzo ważna w ramach politologii, czyli krytycyzm naukowy. Zatem rygoryzm językowy i krytycyzm naukowy. Te dwa fundamenty stanowią o politologii i o tym, jak ta dyscyplina naukowa jest niezwykle ważna i potrzebna.
Pańska wypowiedź na temat politologii jest populistyczna czy politologiczno-naukowa?
Jest politologiczno-naukowa, ponieważ opieram się na teorii znanych teoretyków z zakresu polityki.
Czy polityk, przepraszam, politolog, czy politolog może być upolityczniony, czy zawsze jest neutralny?
Istotą politologa jest to, że winien być neutralny. Zatem politolog, który angażuje się w politykę, może co najwyżej powiedzieć o sobie, że jest analitykiem politycznym, publicystą, ewentualnie dziennikarzem i dość często w mediach takie pojęcie funkcjonuje, czy właściwie taka łatka, że każdy komentator polityczny jest politologiem. Ale prawdziwy politolog to nie tylko osoba, która ma dyplom, ale ma również umiejętność tej analizy, tej bezkrytycznej, wynikającej z własnego obiektywizmu, ale z drugiej strony krytycznej wobec zastanej rzeczywistości. Zatem politolog musi operować określonym warsztatem politologicznym, który nabywa na studiach wraz z doświadczeniem, a politolog, który angażuje się politycznie albo który jest zbyt blisko określonej strony sceny partyjnej, przestaje być politologiem, ponieważ przestaje być obiektywny.
Mam wrażenie, pan doktor Krystian Hołaszczyński, do pana doktora kieruje to swoje wrażenie, jednocześnie pytanie. Mam wrażenie, że politologów nie chcą słuchać ani politycy, ani społeczeństwo.
Podejrzewam, że mamy dwie płaszczyzny znowu do analizy. Z jednej strony mamy polityków, którzy nie chcą słuchać politologów, gdyż ci z natury są krytyczni wobec ich poczynań. Wytykają im błędy, pokazują pewne nieścisłości, chociażby w programach politycznych, czy pewien populizm, który się może pojawiać w tychże programach politycznych. Zatem dla polityka politolog będzie z natury adwersarzem, kimś, z kim będzie musiał dyskutować, bronić swoich tez. Stąd jest krytyczny. Społeczeństwo natomiast jest jakby też emanacją pewnej rzeczywistości politycznej, a co za tym idzie, nierzadko trudno społeczeństwo przyjmuje pewne prawdy, woli bazować na pewnych chociażby uproszczeniach, które w mediach masowych się pojawiają i chociażby w takich analizach odnoszących się do poziomu czytelnictwa to widać, że o wiele łatwiej przyjmujemy pewne wizualizacje, bo to nam upraszcza przyjmowanie określonego poziomu wiedzy, a o wiele trudniej czytać chociażby kilkunastostronicowe teksty fachowców, bo wymagają czasu, wymagają też odpowiedniego warsztatu. Zatem politolog też musi wziąć pod uwagę to, że jest edukatorem. Tak uczy w mediach masowych oglądających tego, jak określoną rzeczywistość analizować i jak ją pojmować.
Obiecuję ostatnie pytanie. Co politolog sądzi o sondażach i socjologii?
Dla politologa z zasady socjologia jest nauką pomocniczą, od której się nie odcina, którą wykorzystuje. Ale to, co dla politologa jest też istotne, to to, że nie zamyka się w czymś na kształt laboratorium, analizując tylko określony wycinek. Politolog nie ma takiego podstawowego warsztatu badawczego jak socjolog czy geograf polityczny chociażby, który skupia się na mapach czy geograf z zakresu geografii wyborczej. Politolog musi również badać to, co jest nieuchwytne, niedostrzegalne czasami, jak chociażby stereotypy, mity, pewną mentalność polityczną w danym społeczeństwie. Zatem politolog ceni socjologię, wykorzystuje ją, ale patrzy szerzej na całokształt życia politycznego w danym kraju, w danej społeczności.
Jak politolog podchodzi do sondaży?
Analizuje. Sondaż jest pewną techniką badawczą, ale ta technika musi być odpowiednio zanalizowana, musi być odpowiednio ukazana. Politolog nie będzie skupiał się tylko na tym, jak dany sondaż przedstawia określony chociażby rozkład poparcia wyborczego. Politolog będzie próbował zrozumieć, dlaczego tak to wygląda, skąd się biorą takie słupki poparcia dla jednej czy drugiej partii, albo skąd wynika chociażby rozkład poparcia na poziomie miasto, wieś, kobiety, mężczyźni, co często niektórzy statystycy podkreślają. Politolog zawsze musi patrzeć na to wszystko szerzej i mieć na uwadze różne aspekty, różne pomocnicze kategorie badawcze.
Politologia, praktyczna wiedza o nas. Dr Krystian Hołaszczyński, politolog, kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz koordynator programu Erasmus+. Za chwileczkę będziemy też pytać, co takiego praktycznego wie o nas jako społeczeństwie polskim, ale społeczeństwie europejskim i chociażby o tym społeczeństwie zachodnim, szeroko pojętym, politolog. Jest z nami historyk dr Jan Liśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Panie doktorze, wśród wielu nauk socjologią pomaga się między innymi politologia. W jakim wymiarze wspiera się i czym jest historia i znajomość historii najnowszej, ale jak daleko tej dawnej, jeżeli chodzi o politologię, żeby zdobyć tę praktyczną wiedzę o społeczeństwie, czyli o nas.
Ja może troszeczkę odwrócę to pytanie, bo będąc kiedyś podczas wizyty w Moskwie, polska ambasada, podchodzi pani profesor z Francji i ona mówi, że ona jest historykiem, ona jest politologiem, bo stwierdziła, że zrozumieć pewne kwestie politologiczne, szczególnie w Europie Wschodniej, trzeba mieć wiedzę historyczną, bo z tej historii tak naprawdę wynika to, jak się zachowujemy, jakie emocje przekazujemy, czym się kierujemy, jakie mamy wartości, bo to też jest bardzo ważne. I właściwie politolog to jest człowiek, który konsumuje tak naprawdę wiedzę kilku dziedzin nauki, wykorzystuje tą wiedzę, ażeby w pewien sposób albo pomóc, albo przekazać, albo wyjaśnić pewne kwestie. Historyk jest osobą, która oczywiście powinna być apolityczna, jeżeli wykonuje zawód historyka, bo dość często widzimy, że naukowcy, którzy byli historykami, czy są jeszcze historykami, idą w politykę i wykorzystują tą wiedzę historyczną, niestety, ale nie do końca, no właściwie, tak jak powinni. No niestety, historia jest nauką, która podlega subiektywnej ocenie. Nie obiektywnej, subiektywnej. I to jest różnica. Politologia jest bardziej obiektywna, ja tak myślę, i łatwiej jest wyciągnąć pewne wnioski z tego. Natomiast historia musi być dla dobrego politologa to jest podstawa, podstawa jego warsztatu. To tak właśnie jest wynik takich po prostu zauważonych badań.
Politologia, praktyczna wiedza o nas, rola historii w uprawianiu politologii jako dziedziny analizy zachowań społecznych w tym wymiarze politycznym. Jak daleka wiedza historyczna jest potrzebna, jeżeli chodzi o wydarzenia? To znaczy się, że jeżeli chcę analizować jako politolog sytuację obecną, to znaczy muszę mieć polską, muszę mieć wiedzę historyczną sięgającą Mieszka I?
Niekoniecznie, ale na pewno wiedzę, która sięga w danym aspekcie kilkudziesięciu, czasami kilkuset lat. Ale dlaczego? To jest, tutaj widzę, że ojciec właśnie tak zrobił duże oczy. Nie, jest taka sytuacja, że na przykład Ukraina. Przez długi okres czasu zastanawiano się, dlaczego część Ukrainy, ta zachodnia, centralna, głosuje całkowicie inaczej niż wschodnia i południowa. I proszę zauważyć, że jak Ukraińcy głosowali przez bardzo długi okres czasu, nawet to widać jeszcze obecnie, granica między pierwszą Rzeczpospolitą a cesarstwem, carstwem rosyjskim, jak ona pięknie odzwierciedlała to podejście do odpowiednich orientacji politycznych, do partii, do programów. Politolog, który nie ma wiedzy historycznej, który nie rozumie pewnych wydarzeń historycznych, całego tego ciągu procesu historycznego, on nie zrozumie, dlaczego niektórzy tak, a nie inaczej się zachowują. To jest przykład czy Ukrainy. Wróćmy na nasze podwórko. Proszę zobaczyć, jak przez bardzo długi okres czasu preferencje wyborców z dawnego zaboru austriackiego,
sobie Galicji... zapisałem zabory, bo to jest ciekawe pytanie, czy jeszcze kwestia zaborów ma wpływ na nasze wybory polityczne. I słyszę, że pan doktor rozpoczyna właśnie ten dział.
To znaczy na pewno ten podział, czy to miało wpływ w latach 90. i w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Proszę zobaczyć właśnie wyniki wyborów, jak to się kształtowało. W późniejszym, czy teraz obecnie, jest pewna zmiana. To jest zmiana wynikająca też z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Też, że jest pewien podział na osoby, które mieszkają na przykład w dużych miastach. Przecież no, elektorat dużych miast jest całkowicie, może nie całkowicie, ale jest na pewno inny niż elektorat wiejski, ale...
Większościowo inny. Mhm.
Tak, tak, zdecydowanie. I tak naprawdę możemy zauważyć, że te granice zaborów tak naprawdę zaczęły się w pewien sposób zmieniać, czy nie zmieniać, znikać dopiero gdzieś od 10, może 12 lat. I proszę zobaczyć, jeżeli ktoś nie ma wiedzy historycznej, tutaj chodzi o politologów, trudno jest mu czasami zrozumieć, dlaczego taka jest sytuacja. Tutaj pan doktor Hołaszczyński bardzo pięknie mówił właśnie o kwestiach związanych z warsztatem politologa. Tutaj socjologia, prawo, ekonomia. To są rzeczy, które wykorzystuje politolog. W okresie, dlaczego na przykład przez pewien okres czasu w polskiej polityce było tak dużo historyków? No mieliśmy prezydenta, historyka, premiera, wielu, wielu ministrów, marszałka Sejmu, marszałka chyba Senatu. Dlaczego? Bo trzeba zrozumieć, że w okresie na przykład tak zwanego PRL-u, pójście na studia politologiczne znaczyło, że jesteś za tą władzą, bo ta władza rozumiała, że jeżeli ktoś kontroluje studia politologiczne, akademię, no, Dzierżyński, tu inni wielcy przywódcy komunistyczni, ale to była jak gdyby synonim tego, że jesteś związany z rządem komunistycznym, popierasz obecną władzę. I to nie chodziło, czy byłeś przekonany do tego, czy ze względów no po prostu praktycznych chciałeś, opowiadałeś się za tą władzą. Osoby, które interesowały się polityką, szły na historię, bo ona była bardziej neutralna w tamtym czasie. One były zainteresowane właśnie tym, co się dzieje, tym, w jaki sposób społeczeństwo stawia swoje żądania, pewien sposób też myśli, ale oni szli na historię. Dlaczego? Właśnie z tego powodu, że ta historia nie była uosobieniem władzy komunistycznej. I dopiero tak naprawdę powrót do tej politologii można zaobserwować dopiero w latach, no, schyłek lat 90., początek XXI wieku.
Jak wyglądałby świat, gdyby nie było polityków, politologów, przepraszam?
Na pewno byłby inny. Nie wiem, tu pan doktor Chłaszczyński może też inaczej wyjaśni, ale na pewno nie podlegałby takiej analizie różnego rodzaju działań, które w pewien sposób czy prowadzą, wykonują politycy. Ja myślę, że politolog, dobry politolog, to jest człowiek, który wykorzystuje właśnie wiedzę z innych nauk. Często politolodzy, tak jak wrócę do początku, mają jeszcze dodatkowe wykształcenie. Czy to jest historyk, czy to jest prawnik, czy to jest ekonomista. Oni posiłkują się tą wiedzą, żeby w pewien sposób no, być specjalistami w szerszym tego znaczeniu. Nie tylko właśnie ekonomista, ale również co ta ekonomia na przykład daje społeczeństwu. W jaki sposób to wykorzystać. I od tego jest politolog.
Pozostanie jeszcze przy doktorze Janie Wiśniewskim, ponieważ politolog to teoretyk. Uczciwy, jak to słyszymy, ale teoretyk. Czy politolog może być strategiem, który będzie kreował zwycięstwo polityczne danej partii, czy będzie kreował wybory społeczne, czyli wyborców, czy to jest tylko taki stojący z boku, z lupą, ze szkiełkiem i mówiący, no to jest to, to jest to, to powinno być tak. W jakim wymiarze politolog powinien, czy mógłby kreować systemy polityczne, kreować system władzy i też no, wpływać na ustrój polityczny państwa?
Ja myślę, że to wszystko zależy...
Przepraszam, że taki wtręt, bo z reguły to jest tak. Państwem powinien rządzić, jedni się spierają, albo historyk, o czym pan mówił, a inni mówią, nie, państwem powinien rządzić filozof.
Absolutnie jestem przeciwny temu, żeby rządził historyk. To jest, myślę, że wszystko zależy od cech charakteru. No nie do końca się zgodzę, że historyków, jak jeżeli jest tak dużo na szczytach władzy, to jest dobre dla państwa. Jednak ten pluralizm, jeśli chodzi o wykształcenie, jest ważny. Dlaczego? Bo każdy widzi troszeczkę inaczej tą rzeczywistość. I jeżeli na przykład uzupełniają się, w pewnym sensie uzupełniają się te osoby, to jest dobrze, ale jeżeli mają wspólną wizję pewnych działań, no myślę, że to dla samego takiego rządzenia to nie jest dobre. Oczywiście politolog to nie musi...
Kreator władzy, kreator polityki, kreator państwa.
Kreator, tutaj oczywiście marketing polityczny, w tym kierunku chyba będziemy podążać. Rzeczywiście patrząc na różne osoby, przy okazji nawet Brexitu, Wielka Brytania, tutaj kreatorzy niektórzy wręcz wymyślili, według niektórych ten Brexit, przeprowadzili, czy tak grali na uczuciach niektórych grup społecznych, że doszło do tego, ale ja myślę, że mimo wszystko... Politolog to jest człowiek, który w pewien sposób jednak mimo wszystko podpowiada. Oczywiście, jeżeli ma charakter, jeżeli czuje pewną odpowiedzialność. Ja też podkreślam jedną ważną rzecz. musisz mieć odpowiedni charakter i wartości. Wartości. Po prostu to są najważniejsze kwestie, bo jeżeli jesteś bez tego, to myślę, że daleko i nie zajdziesz i w polityce, i w pracy zawodowej. No ale to jest kwestia przekonań.
Politologia, praktyczna wiedza o nas. Czy można być politologiem bez wiedzy historycznej, socjologicznej, politologicznej?
Wydaje mi się, moim skromnym zdaniem, jest to wręcz niemożliwe. Politologia sama w sobie syntetyzuje wiedzę z różnych dyscyplin, bo rzeczywistość jest tak złożona, że nie da się tylko w oparciu o teorię polityki czy nauki o polityce chociażby zrozumieć pewnych mechanizmów z zakresu ekonomii, ekonometrii, czy z zakresu chociażby statystyki, demografii. Są to bardzo olbrzymie dyscypliny wiedzy i zadaniem politologa jest syntetyzować. Syntetyzować w taki sposób, by pozwolić samemu sobie zrozumieć ogrom wiedzy, z którą się politolog musi zetknąć, ale również po to, by wytłumaczyć innym, tak swoim słuchaczom, czytelnikom, widzom, to jak świat funkcjonuje. Politolog musi zapoznać się z ogromem wiedzy, bo taki jest świat. Świat jest złożony, a co za tym idzie, warsztat politologa musi czerpać również z innych dyscyplin naukowych.
Doktor Jan Wiśniewski.
Ja myślę, że to jest jedna kwestia teoretyczna, ale druga kwestia bardzo ważna jest, kiedy ten politolog ma okazję, pracując już zawodowo, wcielać te teorie, nabywać doświadczenia.
Gdzie politolog może pracować zawodowo, oprócz analizowania, pisania książek i artykułów naukowych?
Właściwie wszędzie. To
znaczy, ja wiem, że no każdy może wszędzie, również w linii samochodowej, ale dzięki wykształceniu.
Tak, za ladą również, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie, na pewno politolog bardzo dobrze by się sprawdzał i sprawdza się w różnego rodzaju działaniach politycznych, marketingu politycznego, działania, które w pewien sposób pokazują obraz polityka, jego przekonania, jego poglądy. To on podpowiada politykowi, w jaki sposób ma uzyskać pewien zasadniczy efekt.
Pan doktor?
To, co jest niezwykle istotne i w wielu różnych opracowaniach się pojawia, to, że politologia dzięki swej syntetyczności, ale nie interdyscyplinarności, to wielu teoretyczów to podkreśla, że politologia nie jest interdyscyplinarna. Ona syntetyzuje, ponieważ ma własny tutaj bagaż wiedzy.
Dlatego nie jest interdyscyplinarna, bo przecież przez lata, nawet wieki, można powiedzieć, była walka, czy w ogóle politologia zasługuje na miano nauki, więc rozumiem, skąd to zdanie, że to nie jest interdyscyplinarna jakaś dziedzina, tylko jest
własną metodologię, własną teorię, własny język, czyli własną siatkę pojęciową.
Tak.
Ale dzięki tej syntetyczności, tej zdolności syntetyzowania wiedzy z różnych dyscyplin i koniecznością zapoznania się z metodologią również z innych dyscyplin, to powoduje, że politolog, osoba posiadająca dyplom politologa, dyplom uczelni wyższej, jest bardzo elastyczna na rynku pracy i wiele osób po politologii znajdowało miejsca pracy naprawdę w różnych miejscach, dzięki różnego rodzaju specjalizacjom, które na uczelniach są tworzone z zakresu marketingu politycznego, z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego. Nierzadko też dzięki różnego rodzaju studiom podyplomowym, które na uczelniach wyższych są proponowane, politolog może pracować od organizacji pozarządowych, w samorządzie lokalnym, w polityce, w biurach poselskich, biurach senatorskich, ale również to może być osoba, która zajmuje się etykietą i chociażby w różnego rodzaju restauracjach. Konieczność zaznajomienia się z pewną etykietą, chociażby wsadzania miejsc czy osób w odpowiednich miejscach, jest to niezwykle ważne i właściciele takich restauracji nierzadko zatrudniają osoby po politologii, bo wiedzą, że te osoby dzięki specjalności z zakresu marketingu czy dzięki savoir-vivre w zakresie dyplomacji będą tą wiedzę, już pewne umiejętności związane z tym, jaki nóż, jaka łyżka, dzięki temu po prostu będą
za
w stanie
to wszystko
zatrudniać.
Do tego, że jest potrzebna nowa dziedzina w politologii, politologia międzypokoleniowa w rodzinie albo politologia rodzinna, ale restauracyjna też miło brzmi. Zwłaszcza, że restauracje są otwarte. Politologia, praktyczna wiedza o nas, o tym dziś rozmawiamy. Doktor Jan Wiśniewski, doktor Krystian Hołaszczyński. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Pytania odnośnie politologii, odnośnie tych osób, które zajmują się politologią, czyli nauką o społeczeństwie, nauką o systemach politycznych, o partiach politycznych, zajmują się wiedzą na temat i władzy, i państwa, i już wspomnianej polityki. 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 lub 536 600 400, 48, 56, 657, 0013 lub 657, 0014. To numery telefonów do naszego studia. Czekamy na Państwa telefony. Wiele pytań pojawiło się, ale to jedno z ciekawszych chyba teraz spostrzeżeń, czy takich wyborów studentów, zwłaszcza studiów drugiego stopnia, że już będąc po licencjacie, studiują na studiach magisterskich, jednocześnie na studiach podyplomowych, zdobywając dodatkową wiedzę, dodatkowe umiejętności, dodatkowe wykształcenie?
Tak, to oferuje na przykład Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, że po studiach licencjackich możesz studiować na przykład dziennikarstwo. Chodzi mi o politologię, dziennikarstwo, ale jeszcze na studiach podyplomowych możesz wybierać taką specjalizację. Jeżeli masz zainteresowanie dotyczące czy to nawet ekologii, czy to dyplomacji, czy stosunków międzynarodowych, możesz wybrać i w ten sposób kończysz nie jako specjalista z tylko jednej wąskiej dziedziny, ale również jesteś specjalistą w innych, które są w pewien sposób czy zbliżone, które uzupełniają tą wiedzę. I właśnie tacy specjaliści, właśnie którzy mają z jednej strony fach w ręku, a w drugiej, z drugiej strony mają wiedzę teoretyczną i wiedzą, co chcą zrobić. Bo to jest też ważne. Trzeba mieć charakter. Każdy. Często w latach 90. była taka sytuacja, że jeżeli ktoś nie wiedział, co ma studiować, szedł na politologię, bo to było uważane za takie liceum ogólnokształcące na poziomie uniwersyteckim, wyższym. Ale jeżeli ktoś wiedział, jak to wykorzystać, tą wiedzę zdobytą właśnie podczas studiów, połączyć tą wiedzę z innym kierunkiem, był ekspertem, otrzymywał bardzo dobre propozycje pracy. I trzeba właśnie w ten sposób myśleć, w ten sposób pokazywać i w ten sposób również przekazywać młodym.
To jest jakiś nowy trend, który jest takim antidotum na to, że naukowiec jest specjalistą od jednego słowa, jednego terminu, jednego pojęcia albo od jednego atomu, prawda? Tutaj się okazuje, że coraz częściej potrzebujemy interdyscyplinarnych specjalistów, chociaż politologia jest autonomiczną dziedziną wiedzy i nauki. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie ojca prowadzącego i panów wykładowców z WSK FIM w Toruniu. No, politologia, historia jest bardzo potrzebna. Żeby rozumieć przeszłość, teraźniejszość i w ogóle politykę. Nieprzypadkowo opozycja chce zlikwidować historię, religię, IPN. Wiadomo dlaczego, żeby człowieka ogłupić i zniewolić. Ale politologia musi być w prawdzie, w miłości, w humanizmie, a głównie w nauczaniu Jezusa, prawie rzymskim i w ogóle w cywilizacji łacińskiej. Dobrze, że powstała WSK FIM i jest to uczelnia w zasadzie podobna do Collegium Nobilum księdza Konarskiego. Ojciec Tadeusz, Zgromadzenie Redemptorystów, wyszło naprzeciw zapotrzebowaniu w naszej ojczyźnie. No i kształci, bo są potrzebni, przyszli inteligenci, intelektualiści, ale w duchu prawdy, patriotyzmu, wiary. Przecież znamy z przeszłości uczelnie.
Panie Stanisławie, gorąco serdecznie dziękujemy za dobre słowo na temat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Myślę, że panowie wykładowcy zapraszają do studiowania, do zdobywania konkretnej, rzetelnej wiedzy, o której mówi pan Stanisław.
Tak, dzisiaj na przykład właśnie słuchając pana Stanisława właśnie uświadomiłem sobie, że mieliśmy rano dyskusję z jednym z ekspertów właśnie od dezinformacji. Mówiliśmy na temat dezinformacji rosyjskiej, jak ona wygląda, jak jest prowadzona, jakimi metodami, czego dotyczy. I w ten sposób na przykład politolog, który wyczuwa, że pewne rzeczy są fałszywe, że tutaj jest mówiona nieprawda, w połączeniu z jakimś doświadczeniem, czy to polityka wewnętrzna, bezpieczeństwo narodowe, właśnie politologia i bezpieczeństwo. To jest coś, co w dzisiejszych czasach zaczyna być bardzo przydatne. Niestety, no, doczekaliśmy takich lat, takiego momentu, takiego zakrętu czasu, historii, że musimy coraz bardziej zwracać uwagę, żeby odróżnić prawdę od kłamstwa. I to, ja myślę, że bardzo dobrze opanowują i politolodzy, którzy mają jeszcze dodatkowe jakieś właśnie skończone, nie wiem, czy kursy, studia, dodatkową właśnie wiedzę. Ale politologia bardzo dobrze właśnie w tej materii się sprawdza.
Politologia, praktyczna wiedza o nas. Gdy słucham tej odpowiedzi pana doktora Jana Wiśniewskiego, kieruję pytanie do pana doktora Krystiana Hołaszczyńskiego. Politologia, wiadomo, władza, państwo, a polityka, główne tematy zainteresowania i analizy. Cele i strategia państw, rządów, te cele jawne i niejawne, jak również strategia, która pozwala te cele osiągnąć. Gdyby pan doktor rozwinął nam ten temat, bo tutaj no, zakłamanie celów chociażby wspomnianej dezinformacji rosyjskiej, to jest konkretna strategia w celu osiągnięcia celów. Często ich nie znamy, a może politolodzy znają.
Myślę, że generalnie każde państwo, budując swoją strategię, zawsze ma w zanadrzu pewne cele, które nie chce upubliczniać, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Pewne cele są oficjalnie ogłaszane, ale niektóre są utajnione dla dobra państwa.
Czy oficjalnie ogłaszane są ogłaszane jako autentyczne, czy dla zmyłki przeciwnika?
Tego nigdy nie wiemy, bo nigdy nie jesteśmy w stanie też ocenić, na ile dany polityk, dana osoba, która nam to przedstawia, jest wiarygodna, jest tak zwanym racjonalnym graczem. Tutaj się kłania akurat teoria racjonalnego gracza. I o ile w większości państw świata, państw tego świata demokratycznego przyjmuje się, że mamy do czynienia z graczami racjonalnymi, to pojawia się nam oczywiście taka kwestia, takie światełko za uchem, że są pewni liderzy światowi, którzy nie są racjonalni, którzy nie są godni zaufania, którzy to zaufanie już kiedyś w przeszłości złamali i trudno dojść do tego zaufania, które było kiedyś. A zatem zawsze musimy brać pod uwagę, czy to, co dany polityk mówi w imię pewnych wyższych celów, czy jest rzeczywiste, czy za tym idą określone zachowania. Tutaj znowu teoria zakresu behawiorystyki się kłania i te teorie behawioralne chociażby w politologii są bardzo aktywne, bardzo, bardzo silne, ponieważ behawioryzm zasady próbuje zanalizować to, jak dany polityczny gracz, lider może się w przyszłości zachować. I rolą politologa jest właśnie odróżnienie tego, co jest w polityce istotne. Polityka sama w sobie jest emocjonalna. Ona ma na celu podnieść temperaturę polityczną. Co to powoduje, że nierzadko bywa irracjonalna. Politolog musi oddzielić to, co jest realne, faktyczne, a to, co jest robione tylko na potrzeby określonej gry politycznej. I w polityce międzynarodowej działa to samo. Mamy racjonalnych graczy, którzy dla dobra pokoju, postępu, demokracji uczynią wiele, ale mamy też i takich liderów światowych, którzy na potrzeby własnego państwa są w stanie złamać wiele międzynarodowych standardów. Politolog ma obowiązek pokazać dezinformację, propagandę, nierzadko populizm, by uzmysłowić, jak jest. Ale nie tylko po to, by powiedzieć, jak jest, bo to niektórzy powiedzą, wszyscy widzą, ale też pokazać, jak być powinno, jakie standardy w tym świecie winny, standardy, normy, reguły winny być zachowane, utrzymane dla dobra pokoju, dla dobra światowego sukcesu, by nie doszło do sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat, która pochłonęła wiele istnień ludzkich.
Mhm. Myśli pan tutaj?
O II wojnie światowej.
O II wojnie światowej. Wiem, że czeka telefon, ale nie sposób mi tutaj z taką niecierpliwością nie dopytać. No bo rozumiem, że politolog, który chce zanalizować obecną sytuację międzynarodową Polski, chociażby w relacji do Federacji Rosyjskiej i Federacji Rosyjskiej do nas, to musi się zapoznać z prasą, z mediami piszącymi o nas w Federacji Rosyjskiej, naszymi, różne spektrum. A jakim elementem wiedzy dla politologa są komentarze pod artykułami różnych internautów, różnie pisane, gdzie okazuje się niejednokrotnie ktoś jakby wypuszcza takie informacje z zakresu informacji tajnych albo jakichś takich nie do końca sprawdzonych, a jednak wiarygodnych?
To jest właśnie ta cecha charakterystyczna, która odróżnia generalnie dyscyplinę określaną mianem politologia, tak, dyscyplinę politologiczną. My jako politolodzy musimy oceniać nie zawsze to wszystko, co widzimy.
Bo nie zawsze to, co jest oficjalne.
Nie zawsze to, co jest oficjalne. Również to, co jest w polityce mitologizowane, chociażby mentalność, stereotypizacja, czy pojawienie się różnego rodzaju troli, czy pewnych cyberprzestępców, można by wręcz powiedzieć, którzy bazując na tych właśnie zmitologizowanych aspektach ludzkiej mentalności, próbują podsycić polityczną temperaturę w państwie. I politolog właśnie dzięki studiom politologicznym, dzięki nabywaniu umiejętności z zakresu metodyki i metodologii pracy, jest w stanie ocenić, na ile jest to po prostu element pewnej świadomości społecznej, bo często piszemy to, co myślimy, a co jest po prostu pewną specjalną grą zatrudnionych internautów, nierzadko opłaconych, po to, by tylko wzbudzić polityczną wyższą temperaturę.
Czy chciałby pan, doktor, jako politolog, by na pańskie biurko spłynęła cała relacja wywiadu i kontrwywiadu, którą dostaje koordynator służb specjalnych?
Myślę, że każdy politolog chciałby dostać taki materiał, bo jego
każdy
wiedza,
kocha władzę.
Może nie tylko władzę, ale myślę, że politolodzy czerpią radość z wiedzy, bo dzięki tej wiedzy są w stanie lepiej ocenić rzeczywistość.
Bardzo proszę. Radio Maria Telewizja Trwam. Rozmawiamy o politologii.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Prosimy.
Ja chciałam się odnieść do słów jednego z gości na początku. Uważam, że historia jest niezbędna, jak chodzi o wiedzę od czasów przede wszystkim Mieszka I. Dlatego, że wtedy był chrzest Mieszka I w 1966 roku, czyli chrzest Polski, czyli powstało wtedy państwo polskie. No i powiązane je z Kościołem. Natomiast obecnie właśnie chce się oderwać, ateizować, oderwać to, co robili nasi wrogowie i dalej to robią, prawda, tutaj też polskojęzyczni, żeby Kościół nie miał, zniszczyć Kościół, żeby ludzie właśnie nie wierzyli w Boga, żeby właśnie, tak jak tu powiedział pan, który dzwonił, nie było teologii, nie było religii, właśnie nie było IPN-u, bo żeby oderwać Polaków od historii, od korzeni, od tradycji.
Pani Jolanta, ale pani odebrała naszą wypowiedź tutaj w studiu naszych gości, że tak? Jesteśmy przeciwko temu, żeby każdy Polak wiedział, że Mieszko I z Dąbrówką przyjęli chrzest Polski. Raczej takiego przekazu z naszych ust nie było. Takie mam przynajmniej ja.
Jeden z gości się wypowiadał, że uważam, że tutaj wiedza jest niezbędna od tego czasu przede wszystkim, dlatego że obecnie właśnie to ma ogromne znaczenie, to co inni z nami chcą tutaj robić. Natomiast jeszcze tutaj dochodzi podział dzielnicowy, prawda? Na przykład, który nam chcą zastosować towcy, żeby województwa były rządzone właśnie autonomicznym plus samorządy, żeby rozwalić nam Polskę po prostu, więc jest niezbędna po prostu wiedza jak najszersza i na bieżąco dokształcanie się, dlatego że po prostu jest to nam obecnie niesamowicie potrzebne.
Pani Jolanto, pani kiedyś studiowała politologię?
Pani studiowała... A tutaj jeszcze mogę?
Tak, ale czy pani studiowała kiedyś politologię?
Nie, ale zgadzam się tutaj, że trzeba mieć ogromną wiedzę na różne tematy.
Dobrze, ostatnia sprawa.
Że tutaj jeden z panów powiedział, że historia, no, trzeba subiektywnie, że historyk powinien subiektywnie, nie, dokładnie, nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiło.
Doktor Jan Wiśniewski, a zatem oddamy mu głos.
Niech tak, się, ale mogę dokończyć?
Niech się broni.
Uważam, że obiektywna musi być historia, bo to jest prawda, prawda? To jest właśnie obiektywizm. Subiektywne zdanie to mogłoby być wbrew prawdzie, na przykład tak jak Niemcy sobie uważają, prawda? Co dzisiaj pan było w aktualnościach dnia wspominane. I Rosja oczywiście, prawda? Wbrew prawdzie. Więc jeśli...
Pani Jolanto, oddajemy głos tu panu doktorowi, ponieważ te kwestie są tutaj jakoś wyszczegółowione. Politolog, jak szeroką powinien mieć wiedzę historyczną? No i drugie pytanie, co jest obiektywizmem, a co jest subiektywizmem w historii? No i pana doktora zapytamy w politologii również.
Ja myślę, troszeczkę przedstawiając właśnie tutaj kolejność na drugie pytanie. Ja powiedziałem tylko, że często historycy, którzy mają wykształcenie, którzy są naukowcami, w drodze kariery politycznej po prostu wykorzystują tą historię nie w sposób obiektywny, tylko wykorzystują właśnie subiektywnie. I to jest największe...
To bardzo wybiórczo, uprzedmiotawiają to. Mhm.
Właśnie. I to jest największa bolączka często tych, tak uważam, bo trudno się nazywać naukowcem, jeżeli odchodzi się. Polityk wykorzystuje wiedzę do własnych celów. I to jest no niestety bolączka, to niestety jest problem. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę historyczną, ja uważam, że jeżeli ktoś bardzo uważa na lekcjach historii, czy to w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, on zdobywa wiedzę nie tylko o założeniu państwa polskiego, nie tylko o chrzcie Polski, ale również ma wiedzę wcześniejszą o czy starożytnej Grecji, czy nawet dalej, Bliski Wschód, inne cywilizacje. On dzięki temu może też porównywać pewne rozwiązania, które były w jednym miejscu na świecie wprowadzone i później na przykład gdzieś zrodziły się całkowicie inne. Po prostu ta wiedza historyczna jest nam naprawdę niezbędna. My obecnie, ja widzę, do tej historii podchodzimy wybiórczo. Proszę zobaczyć, że uczniowie dość często patrzą na historię pod kątem filmu, który obejrzeli. Że ten film, który jest i tutaj subiektywną wizją historii, nieobiektywną. Właśnie ludzie patrzący często na takie tak zwane filmy historyczne uważają, że te filmy są obiektywne, że tak...
Bardzo często z jakimś lekkim motywem przewodnim, miłosnym albo jakiejś intrygi, prawda?
Tak, a nie podchodzą do tego właśnie krytycznie czy z pewną taką wiedzą, że nie do końca w tym filmie jest tak, jak w rzeczywistości miało miejsce. I to jest no niestety brak po prostu tej wiedzy historycznej, wiedzy, którą no niestety nabywa się, czy to podczas edukacji szkolnej, czy po prostu czytając. Ja patrzę na przykład często, takim moim przykładem był mój tato, który był prostym człowiekiem, rolnikiem, ale interesował się historią. Dlaczego? Bo on uważał, że historia w pewien sposób otwiera mu świat tego, co się dzieje obecnie. Wyjaśnia mu w dużej mierze, dlaczego ludzie postępują tak, a nie inaczej.
Już za chwileczkę kolejny telefon. Doktor Krystian Hołaszczyński. Subiektywizm, obiektywizm u politologów. czyn w politologii, a jednocześnie tak zastanawiam się od samego początku naszej dyskusji nad rzeczywistością czy wymiarem działalności politologa czy politologów związaną z tym obiektywizmem, subiektywizmem, a mianowicie co jest nierzetelnością wśród politologów, których możemy słuchać czy oglądać, no bo każdy zawód ma jakieś takie, wyrażę się, nierzetelne postaci, czarne owce. I teraz, czy mógłby nam pan zdradzić jako politolog z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, czym cechuje się taki nierzetelny politolog w swoich wypowiedziach, w swoich analizach?
Ja może również przewrotnie zacznę od drugiego pytania, ponieważ wydaje mi się, że zwłaszcza teraz w Polsce pojęcie politolog jest nieprecyzyjnie stosowane. Oczywiście możemy mówić, że politolog jest to osoba, która posiada wykształcenie politologiczne, ukończył studia wyższe z zakresu politologii, ale w mediach masowych nierzadko określeniem politolog, to określenie właściwie przytyka się, czy podpisuje daną osobę za każdym razem, kiedy dana osoba po prostu komentuje życie polityczne w naszym kraju. Nie znaczy to, że ona jest politologiem, bo politolog, nie dość, że powinien mieć określoną wiedzę, określony warsztat politologiczny, ale musi również reprezentować te dwa fundamenty wiedzy politologicznej. Rygoryzm i krytycyzm. Politologia nie jest jakby rodzajem prawdy objawionej. Każdy politolog ma być jest zobowiązany do tego, by być krytycznym. Jeśli analizuje określoną rzeczywistość, dane, które pobiera do tej analizy, z automatu musi analizować w kontekście krytycyzmu. Czy rzeczywiście te dane są prawdziwe, czy odpowiednio zostały zweryfikowane, czy ta rzeczywistość, którą oglądam przez ten szklany ekran, to jest rzeczywiście to, co prawda, czy właściwie chcą mi prawdę pokazać.
W naszej przestrzeni medialnej, zadam tak pytanie bardzo tak bezpośrednio, czy w naszej przestrzeni medialnej różnych mediów spotyka pan wielu nierzetelnych politologów jako politolog? I nie chodzi mi o ich warsztat, o ich wykształcenie, ale o to, jak i w jaki sposób analizują rzeczywistość polityczną?
W głównej mierze raczej widzę komentatorów politycznych i publicystów niż politologów, ponieważ nierzadko ów komentatorzy są z automatu, z góry upolitycznieni. Nierzadko reprezentują określoną część sceny partyjnej, co powoduje, że z ich rzetelnością nie jest najlepiej, a co za tym idzie, też nie są politologami, ponieważ nie reprezentują tego warsztatu, nierzadko definiują pojęcia sprzecznie z wiedzą politologiczną.
Te rzeczy musimy rozróżnić. Politologa odróżnić od polityka, politologa odróżnić od historyka, od komentatora publicystycznego i komentatora politycznego. No ale to dzięki dzisiejszym gościom. Pozostaje nam ten subiektywizm i obiektywizm w politologii. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz Bergisz, Gladbach, blisko Kolonii.
Prosimy.
No temat, który mnie wciągnął, bo opuściłem Polskę w 1988 roku, byłem nauczycielem, a zawsze nawet marzyło mi się historię, ale nie takiej historii, jaką ja miałem w ogólniaka. Dla mnie był szok, jak w 90-tych latach już myślałem, Polska odzyskała. Ci sami nauczyciele, którzy mnie uczyli, którzy tam, bo pochodzę z Kaszub, z Kościerzyny, oni dalej byli, oni dalej narzucają. Dla mnie to było straszne. Te dwa zawody, nie ujmując, żeby ojciec nie powiedział, że ja ogólniam, no ja trafiłem, muszę powiedzieć, na mnóstwo historyków, tak zwanych historyków, politologów, ale muszę powiedzieć, moje kontakty z nimi się skończyły, jak PiS wygrał. Już jakoś nie mogli mnie tolerować, bo nie byłem po ich stronie. I muszę powiedzieć, bardzo negatywne. Bardzo negatywne. I jeszcze bardziej negatywne mam obecne młodzież, która studenci, którzy politologiem między innymi z Olsztyna przyjeżdżali tutaj, pewnie, żeby parę grosików sobie dorobić w wakacjach. fatalne przygotowane, kompletnie nic. Był dzień 15 sierpnia, mówię, no dzisiaj święto mamy, na drugim roku i o politologii, i on nie wie, jakie święto. Już nie mówiąc, nie wystarczy, że po dwóch zdaniach ja widzę, czy z tego człowieka będzie dobry nauczyciel historii, czy nie. Zainteresowanie. Jest okolicy Kolonii. Mu mówię, że pierwsza królowa leży w katedrze. Nie ma zainteresowania, nie poszukiwania. Ja już jakiś tam swój wiek mam. Wczoraj była ta rocznica pomordowanych. To jest tutaj w Kolonii, gdzie zginęły przymusowe robotnice. Nikt nie wie. Spotkałem 10 na polskich numerach z Dolnego Śląska. Żaden nie wie. To znaczy oni inne stacje, bo w tych stacjach, które ja słucham, jednak było napomknięte, że 14. Mam fatalne. Jak można o historykach dobrze mówić, jak nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale muszę. Jest Kazimierz Wojcicki, profesor z historii, doradca Wałęsy, Uniwersytet Warszawa, przyjeżdża live, program live niemieckim i mówi, Orban to bandyta, Kaczyński jakiś nie. No nie wolno tak. I to jeszcze profesor uniwersytetu. To takich Niemców, no widzicie, no. No oni sami są. Także ja mam i ostatni już Erasmus. Ja, chyba to jest ten program, co nawet dzieci pani von Leyen są. Lecę samolotem z Gdańska do Kolonii, cała grupa. A z tej wymiany Erasmus. No i co było? A dzień wcześniej był 11 listopada. Oni nawet ci opiekunowie czy w Polsce nie przygotowali. Są wymiany, ten partnership, współpraca miast. Nie ma, nie zaprowadzą, nie pójdą na cmentarz, nie zobaczą. Nie, no nie wypada 1 września w 80. rocznicę. Dlatego, no nie ma, muszę
dziękujemy
powiedzieć.
Dziękujemy panie Eugeniuszu, gorąco serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za ten głos. Politologia, praktyczna wiedza o nas. Do głosu pana Eugeniusza, pan doktor Hałaszczyński.
Jak najbardziej, politologia. Licząc od lat 90., bo to jest ten moment, w którym politologia rzeczywiście wyzbyła się tego bagażu komunistycznego. Wcześniej politologia, a naukowy socjalizm to praktycznie było jedno. Od lat 90. politologia zaczęła się wyswabadzać z tego bagażu doświadczeń i stawać się niezależną dyscypliną naukową. I sukces, jaki sukces naukowy, żeby to było jasne, sukces naukowy liczący chociażby w znanych, cenionych publikacjach jest niezwykły. Chyba żadna inna dyscyplina naukowa, aż tylu publikacji na swoim koncie chyba nie ma. Politologia, bo to też pytanie padło odnośnie obiektywizmu. Politologia, czy właściwie politolog w swojej pracy winien być obiektywny, winien być neutralny. To jest cel, który stoi przed każdym politologiem. Bez tego jego praca nie na wiele się da w zakresie poznawczym. Efektem pracy politologa, zwłaszcza naukowca, jeśli politologa, są jego publikacje, są jego artykuły, książki, które wydaje. Te książki muszą opisywać rzeczywistość w zakresie teorii i praktyki. Jeśli te prace nie będą obiektywne, nie będą wyzute z tego politycznego animuszu, tej temperatury politycznej, wtedy jako materiał poznawczy wartość będzie dość niska. Celem politologa jest obiektywizm.
Politologia, praktyczna wiedza o nas. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Leszek z Rycowa, Kowadowicz.
Prosimy, panie Leszku.
Ja mam pytanie ogólne i szczególne zarazem. Oprócz myślenia analitycznego jest jeszcze myślenie katalityczne, jakie ja sobie wymyśliłem, myślę analityczne i syntetyczne. Ale nie chciałbym tu filozofować. Mam pytanie, jak w kwestii moralności politologia się ma, ponieważ zakładamy, że no, są dwie mocne partie, między sobą konkurują i zmuszeni są do głosowania blokowego, ja to nazywam blokowe, no bo skoro partia mówi, że w pewnych sprawach musi głosować blokowo, pomijając po co nam tyle posłów, skoro blokowo głosujemy. I jak szanowni prelegenci odnoszą się do etyki?
Zapytamy panie Leszku, naszych gości, etyka w politologii.
No jako, skoro mi sumienie mówi, że no, nie mogę głosować.
W dziedzinie naukowej dziękujemy. Politologia, praktyczna wiedza o nas. Doktor Jan Wiśniewski i doktor Krystian Hołaszczyński. Etyka w politologii, na czym miałaby polegać i czym jest?
My na pewno już tutaj podkreślaliśmy to, że właśnie ten kręgosłup moralny, kręgosłup pewnych przekonań jest bardzo ważny. Bez tego tak naprawdę możesz być czy historykiem, czy politologiem, ale no niestety będziesz w pewien sposób ułomny. Przepraszam, że tak mówię, może niektórzy poczują się w pewien sposób urażeni, ale jeżeli masz przekonania, które w pewien sposób wypływają i też z tradycji i z wiary, myślę, że to po pierwsze ułatwia życie, a po drugie też ułatwia działanie, bo możesz się oprzeć na wartościach, które są najważniejsze.
Od stanowiących prawo wymagamy tego, żeby prawo było zgodne z naszą tożsamością i narodową, i religijną, również tą naszą tożsamością etyczno-moralną. Jest to tożsamość oparta na 10 przykazaniach, na przykazaniu miłości, na Ewangelii. Od tego chrztu, o którym wspomniała pani Jolanta. Natomiast politolog powinien bronić i oceniać wydarzenia z dziedziny polityki, władzy, funkcjonowania państwa również przez okulary moralności tej judeo-chrześcijańskiej?
Te okulary moralności, o których ojciec wspomina, to nie jest tylko efekt pewnego teoretycznego fundamentu. Politolog bada politykę. Politykę możemy różnorako definiować. Jedna z definicji mówi, że polityka jest pewnym zespołem wartości kształtującym daną mentalność społeczną. Mentalność społeczna jest efektem pewnej tożsamości zbiorowej. Ona może być narodowa, ona może być etniczna, wynikająca z kultury czy religii. Jeśli w takim kraju jak Polska Polacy mają rdzeń kulturowy oparty na tej judeo-chrześcijańskiej tradycji wynikającej od chrztu Mieszka I, zatem nie można się od tego odżywiać. Co więcej, politolog ma nie tylko zbadać, jak jest, ale powiedzieć, jak ma być. To, jak ma być, nie może być wynikiem tylko obecnego...
A kto wskazuje, jak to osiągnąć? To jak ma być?
Politolog wskazuje wektor, realizują politycy.
Politologia, pielęgniarstwo, dziennikarstwo, spoglądam na kierunki, informatyka medialna, wyższe szkoły, te podstawowe. Wydaje się, że są to kierunki, które wymagają takiej odnowy, jeżeli chodzi o ten wymiar służby społeczeństwu i służby przyszłości rozwoju naszej ojczyzny.
Tak, ja myślę, że jest wykonując, ucząc się, trzeba myśleć nie tylko o sobie, też o innych ludziach, o bliźnich. Też trzeba w inny sposób podchodzić czasami do życia. My mamy teraz takie spojrzenie bardzo egzystencjonalne. Tu i teraz, żeby mi było dobrze. Przepraszam, to jest taki kolokwializm, ale rzeczywiście duża część osób, studentów też w ten sposób patrzy. Ja myślę, że, czy mam nadzieję, wielką nadzieję, że studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej inaczej patrzą na nie tylko swoją przyszłą pracę, nie tylko na swój cel życiowy, ale uwzględniają również oprócz tego własnego życia osobistego, które powinno być piękne, kwitnące, również życie innych osób. Również to, że on nie jest, jak to się mówi, samotną wyspą. On jest osobą, która wpływa na życie innych, która może w pewien sposób to życie ułatwić, stworzyć, żeby było głębsze, żeby można było przeżyć to życie nie w sposób płytki, ale bardziej głęboki. I ja myślę, że mam wielką nadzieję, że studenci wyższej szkoły kierują się też tymi kwestiami.
Politologia, praktyczna wiedza o nas. Coraz więcej ludzi młodych zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba służyć ojczyźnie, trzeba służyć drugiemu człowiekowi. Politolog, który chce służyć społeczeństwu, chce służyć swojej ojczyźnie, musi uprawiać i poznać politologię tę, która jest propolska, prokatolicka, która jest antyideologiczna, a jednocześnie antymocarstwowa, jeżeli chodzi o mocarstwa zewnętrzne?
Politolog w pierwszej kolejności musi poznać samego siebie. Musi wyrosnąć z odpowiedniej kultury, mieć odpowiedni kręgosłup moralny. Nabywając wiedzę, poniekąd musimy zapoznać się z różnego rodzaju pracami. Również sięgamy nierzadko po prace, które są antykatolickie, bo i one są dostępne na rynku. Oczywiście jesteśmy wobec nich krytyczni, jeśli mamy taki, a nie inny rdzeń kulturowy. Co jest ważne, w swojej pracy nie możemy, jako politolodzy, z góry nastawiać się anty. To jest nasza praca. Mamy obowiązek zapoznać się z literaturą pro i przeciw. Natomiast niejako wychodząc ze swojego rdzenia kulturowego, wychodząc ze swojego pochodzenia, z rodziny, bo przecież jesteśmy emanacją swojej rodziny, prezentujemy swoje wartości. Swoim życiem nabieramy doświadczenie i dzięki temu doświadczeniu, przynajmniej tak myślę, że wszyscy chcemy być lepsi. A tak jak tutaj dr Wiśniewski to podkreślił, nie jesteśmy samotną wyspą, nie żyjemy w próżni. Pracujemy tak dla siebie, bo chcemy zarobić, ale również pracujemy dla społeczeństwa. Budujemy to społeczeństwo. Budujemy teraz Polskę dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I musimy o tym pamiętać, że tą Polskę, ten nasz ukochany kraj komuś zostawimy.
A zgodzi się pan doktor, że potrzebujemy politologów niezależnych ideologicznie i niezależnych od innych mocarstw?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Powinniśmy jak najmocniej podkreślać to, że obiektywny politolog to taki, który ma odpowiedni kręgosłup moralny, który wie, co jest ważne dla niego, dla rodziny, dla narodu, który reprezentuje i jest w stanie odpowiednim warsztatem politologicznym reprezentować nas również poza granicami.
Politologia, praktyczna wiedza o nas, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, dr Jan Wiśniewski oraz dr Krystian Hołaszczyński. Dziękuję panom doktorom za spotkanie w rozmowach niedokończonych. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.